Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o 18. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. To była ta duża jednostka, która funkcjonowała we współczesnym województwie podlaskim. Dowództwo przez długi okres było w Łomży 18. Dywizji. Najbardziej znaną postacią to oczywiście jej dowódca, generał Młotwijałkowski, który dowodził 18. Dywizją w czasie kampanii wrześniowej. Ale skupimy się dzisiaj na losach i historii 18. Dywizji Piechoty w wojnie polsko-sowieckiej. Naszym gościem jest dr Bartosz Zakrzewski. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Ta dywizja, skąd się wzięła w ogóle?
Losy tej dywizji tak naprawdę są dosyć skomplikowane. Trudno to powiedzieć w dwóch zdaniach.
Mamy sporo czasu, a zatem spróbujmy to wyjaśnić.
Dobrze. Mamy pierwszą wojnę światową. Trwają zacięte walki pomiędzy naszymi zaborcami. Z drugiej strony państwa sprzymierzone, Włochy, Francja, Wielka Brytania. No i w armii austro-węgierskiej znajduje się duży odsetek Polaków. Służą oni w różnych pułkach, oczywiście związanych z Galicją. Wielu z nich walczy na froncie włoskim, w słonecznej Italii. Oczywiście, ponieważ walki trwają, to część z nich ginie, część z nich dostaje się do niewoli. Ponieważ Włosi z reguły zawsze byli dosyć przyjaźni dla Polaków, trafiają do obozów jenieckich, w których warunki początkowo są dosyć trudne, ale ponieważ Polska przystępuje do obozu państw sprzymierzonych, Włosi stworzą z nich polskie oddziały i pułki tworzone we Włoszech, m.in. w Santa Maria Capua Vetere, czyli La Madici Vaso, wchodzą w skład błękitnej armii generała Hallera.
To jest armia, przypomnijmy, powołana decyzją prezydenta Poincarego w 1917 roku.
Dokładnie tak. Stajemy się częścią państw sprzymierzonych, ponieważ tych jeńców we Włoszech było dużo dosyć, więc stanowili oni dosyć istotny element tej błękitnej armii, no ponieważ cały czas we Włoszech nie mogli przebywać, więc pociągami przez Włochy, przez Alpy trafiają do Francji i we Francji też oczywiście są porozdzielani po różnych pułkach. We Francji następuje demobilizacja już po zakończeniu wojny pułków francuskich i te pułki tworzone w Błękitnej Armii przejmują uzbrojenie, sprzęt, także oficerów, co ważne, francuskich. Stają się dosyć solidną częścią tej Błękitnej Armii. No i w 1919 roku w czerwcu Błękitna Armia wraca do Polski. Była ona armią świetnie wyposażoną, dobrze uzbrojoną, dobrze wyszkoloną.
I jednolicie umundurowaną.
Jednolicie umundurowaną. Błękitna stąd właśnie od błękitnych mundurów. Dlatego też było to bardzo duże wzmocnienie odradzającego się Wojska Polskiego. Przyszły też przecież z armią słynne te czołgi FT-17, które stanowiły duże wzmocnienie. Między innymi walczyły pod Radzyminem w czasie Bitwy Warszawskiej, ale to już taka dygresja. Początkowo pułki, które miały utworzyć 18. Dywizję Piechoty, bo oczywiście cały czas mówimy o rodowodzie. 18. Dywizja Piechoty została powołana rozkazem w styczniu 20 roku. Zanim do tego doszło, to z tych oddziałów Błękitnej Armii była tak zwana grupa generała Bonina, to był Francuz, który przyjechał właśnie z tymi żołnierzami polskimi do Polski. Oni trafili do Galicji. To była grupa generała Bonina i potem została utworzona grupa generała Franciszka Krajowskiego, już pod polskim dowództwem i dopiero w styczniu 20 roku to była już stricte 18. Dywizja Piechoty Białostocka, ponieważ od początku miała być formowana w rejonie Białegostoku, ale no życie sprawiło, że musiała już się znaleźć na froncie, więc nie trafiła na początku do Białegostoku, tylko od razu na front już do Galicji, na Podole, także tam rozpoczęła swój szlak bojowy, zresztą bardzo chlubny. Także widzą państwo, że ten rodowód to są Włochy, to jest Francja, to jest potem Polska i poszczególne pułki tutaj już potem zaczęły, że tak powiem, swój szlak bojowy zwycięski, no co tu dużo mówić, bo ta wojna 20 roku była wojną zwycięską dla nas.
Bo do tej pory nam się wydawało, że 18. Dywizja powstała z komasacji tych pułków, które powstawały tutaj w ramach formacji kresowych, bo powstał przecież 42. Pułk tutaj w Białymstoku, 41. w Suwałkach, 71. w Zambrowie i tak dalej, ale okazuje się, że rodowód był troszeczkę bardziej zagraniczny, importowany.
Tak, tak. Wszystkie pułki, no poza 33., który dopiero później przyszedł, miały ten rodowód właśnie włosko-francuski i nawet jak były obchodzone święta pułkowe, czy na sztandarach, to bardzo często są te odniesienia do właśnie tej historii włosko-francuskiej. Są herby miasta na przykład włoskiego, czy znak Błękitnej Armii. Także to jest w środowisku tutaj właśnie północnego Mazowsza i Podlasia, to mamy duże tradycje właśnie w tamtym okresie, w początkach.
To zatem powróćmy do już tego szlaku bojowego, by go omówić, 18. Dywizji. Galicja, Podole, czyli po drodze wojna polsko-ukraińska, Lwów, potem manewrowe działania związane z wojną polsko-sowiecką.
Powiem szczerze, że praktycznie 18. Dywizja Piechoty wzięła udział w decydujących bitwach tej całej wojny, bo Mamy 18. Dywizję do kwietnia 1920 roku na Podolu, gdzie początkowo jeszcze walczy z Ukraińcami, potem po podpisaniu porozumienia polsko-ukraińskiego już to jest walka z Armią Czerwoną. Potem mamy na południowym odcinku Polskiego Frontu w ramach 6. Armii, to jest ofensywa na Kijów, chociaż cel oczywiście był Kijów, a 18. Dywizja Piechoty atakowała wzdłuż Dniestru. Dochodzimy na Ukrainę, nad rzekę Sob. Tu front się zatrzymuje i potem następuje przełamanie frontu przez kozaków Budionnego. No i jeden z takich najsłynniejszych momentów w dziejach dywizji to jest walka właśnie 18. Dywizji Piechoty z kozakami Budionnego. Co ciekawe, w tym wypadku piechota, piechurzy musieli stawić czoła kawalerii, która przedarła się na polskie tyły i szerzyła postrach na zapleczu frontu. Czyli ci biedni polscy piechurzy musieli na swoich nogach gonić tych kawalerzystów Budionnego. Ale tu trzeba jednak docenić kunszt generała Franciszka Kralicka-Krajowskiego, który można powiedzieć był najwybitniejszym dowódcą dywizji nawet w przeciągu dwudziestolecia międzywojennego. On, że tak powiem, swój rodowód wywodzi z armii austro-węgierskiej i przeżył oblężenie twierdzy Przemyśl w czasie I wojny światowej. Tam spotkał się z okrucieństwem wojny okopowej, gdzie no wiadomo, szturmy żołnierzy na przygotowane pozycje osłaniane przez karabiny maszynowe i artylerię zbierały w pokłosie, a tutaj trafił na Ukrainę, gdzie musiał na tych szerokich przestrzeniach walczyć z kozakami.
To była zupełnie inna wojna, manewrowa. Na olbrzymich przestrzeniach, nieobsadzonych linii umocnień trzeba było sobie radzić.
Dokładnie. Dywizja piechoty, jeszcze jak w momencie, kiedy się broniła, to miała odcinek kilkudziesięciu kilometrów. No to przecież było nie do obsadzenia. A tutaj jeszcze ci kozacy przedarli się na tyły i trzeba było ich gonić, jeszcze próbować dogonić, żeby ten front, który na południu został przerwany, jakoś scalić. 18. Dywizja Piechoty robiła to na tyle skutecznie, że ten front został powstrzymany. Była taka bardzo znana bitwa pod Brodami, gdzie ta 18. Dywizja w końcu tych kozaków dopadła. No wspólnie z innymi też oddziałami, bo tam było natarcie od północy polskiej kawalerii, ale udało się te Brody zająć. I co ciekawe, po 90 latach po raz pierwszy to właśnie oficerowie 18. Dywizji Piechoty otrzymali ordery Virtuti Militari. Po 90 latach to była pierwsza dywizja, pierwsi żołnierze, którzy otrzymali ordery Virtuti Militari właśnie za zdobycie Brodów. I co tu dużo mówić, gdyby nie zdobycie Brodów, to nie byłoby pozostałych polskich sukcesów w tej wojnie, bo dzięki temu, że na południu udało się powstrzymać kozaków Budionnego, którzy parli na Lwów, marszałek Piłsudski, no jeszcze nie marszałek wtedy, naczelny wódz Piłsudski zdołał przegrupować oddziały i przerzucić część oddziałów pod Warszawę, by oczywiście móc odeprzeć ofensywę Michaiła Tuchaczyckiego. Także gdyby nie Brody, to nie byłoby polskiego zwycięstwa także pod Warszawą. To było niezwykle ważne, że dywizja akurat w tym momencie się odznaczyła i tak fajnie się spisała właśnie w walkach. Zresztą była taka sytuacja, że Budionny o mało co nie dostał się do niewoli 18. Dywizji Piechoty. Spał sobie smacznie w jakiejś chacie na Wołyniu. Żołnierze 18. Dywizji Piechoty weszli do wioski. No i niestety nie wiedzieli, że to jest on. Udało mu się gdzieś tam czmychnąć przez okno i historia potoczyła się trochę inaczej. Jeszcze z nim się trzeba było tam trochę naużerać w czasie tej wojny.
Co później? Po tych działaniach pod Brodami?
Marszałek Piłsudski wiedział, że na południu front się ustabilizował, a tymczasem Michaił Tuchaczewski już zbliżał się do Warszawy. Front na północy został też, że tak powiem, przerwany. Naczelny wódz Józef Piłsudski stwierdził, że no musi przegrupować oddziały. Część oddziałów została przegrupowana pod Warszawę. 18. Dywizja Piechoty miała początkowo trafić do tej grupy, która manewrowała znad Wieprza na północ. Ale no oczywiście tutaj już kwestie dowodzenia, kwestie proporcji sił. Naczelny wódz Józef Piłsudski stwierdził, że powinna się znaleźć potem na Przedmościu Warszawskim. Ale ponieważ świetnie jej szło w walce z kozakami Budionnego, to przerzucono ją w końcu nad Wkrę, gdzie znalazła się w składzie 5. Armii Wojska Polskiego i gdzie miała odeprzeć też kozaków, czyli też kawalerię
Gaja,
tak słynnego Gajhana, tutaj też nazywano, z racji tego, że to był dosyć okrutny dowódca, znaczy jego żołnierze byli dosyć okrutni, także ponieważ dobrze im poszło z Budionnym, to mieli też powstrzymać Gaja, kozaków Gaja. No sytuacja na froncie północnym była wtedy bardzo trudna, bo armie rosyjskie podchodziły pod Warszawę, ale na północy jeszcze, czyli przy granicy na północnym Mazowszu, była granica z Prusami przecież wschodnimi. Dzisiaj już mało kto o tym pamięta, że tam była granica z Niemcami. Te armie się wdarły aż pod Włocławek, także bardzo daleko. A 18. Dywizja Piechoty znalazła się na lewym skrzydle, czyli na takim najbardziej newralgicznym, najbardziej takim niebezpiecznym miejscu. No i tutaj generał Krajowski dostał zadanie. No słuchaj, musisz coś zrobić, musisz powstrzymać te oddziały. do czasu, aż Rosjanie, Sowieci zostaną spod Warszawy odparci i marszałek Józef Piłsudski przeprowadzi kontruderzenie z Nadwieprza. No i świetnie się to generałowi Krajowskiemu udało. On już dowodził nie tylko 18. Dywizją Piechoty, tylko tam powstała grupa operacyjna jego imienia, także z kawalerią. To był też, podobnie jak pod Brodami, newralgiczny odcinek frontu.
Chodziło o to, żeby zabezpieczyć przejście przez Wisłę i żeby wojska sowieckie nie mogły uderzyć na Warszawę od północy.
Tak, to był manewr generała Paskiewicza z czasów powstania listopadowego. Ale co ważne, generałowi Krajowskiemu podlegała też brygada jazdy, która w Ciechanowie zdobyła radiostację 4. Armii. Dzięki temu te armie sowieckie nie były w stanie się skomunikować i bitwa nad Wkrą została wygrana. I co tu dużo nie mówić, można powiedzieć, że decydujące znaczenie miało uderzenie marszałka Józefa Piłsudskiego z Nadwieprza, ale tak naprawdę przeciwko oddziałom polskim tam Nadwieprzem to tylko była grupa mozyrska. A generał Krajowski, 5. Armia i 18. Dywizja Piechoty walczyła z trzema niemalże armiami sowieckimi. Także tu skala porównania i trudności związanymi z zadaniem, jakim postawiono, była ogromna.
No jakie jest zadanie w ogóle 5. Armii dowodzonej przez generała Sikorskiego?
Radiostacja w Ciechanowie, potem było natarcie na Ciechanów, Ciechanów został zdobyty, Mława została zdobyta. Co ciekawe, w Mławie jedyna ulica w Polsce jest nazwana właśnie imieniem generała Krajowskiego. Troszkę można powiedzieć, że to wstyd, bo jednak tych ulic powinno być więcej. W ogóle rola 18. Dywizji i rola tego generała w czasie wojny jest jednak troszkę zapomniana. Do dzisiaj, mimo że wychodzi coraz więcej publikacji, to warto jednak o tym przypominać, starać się jakoś to upamiętnić.
Po tej obronie Warszawy zaczął się ten manewr z Nadwieprza i potem mieliśmy bitwę niemeńską.
Bitwa niemeńska, chociaż 18. Dywizja Piechota nie znalazła się w samym ogniu bitwy niemeńskiej, znalazła się nad Bugiem, między innymi w rejonie Dubienki. To był manewr przez Wołyń na Polesie, tak zwany trawers Polesia. Tutaj można też powiedzieć, że żołnierze 18. Dywizji Piechoty fajnie współdziałali ze słynnymi Bałachowcami, czyli z żołnierzami generała Bułaka Bałachowicza.
Z Dywizji Litewsko-Białoruskiej.
Tak, i można powiedzieć, że generał Krajowski nie dowodził tylko już 18. Dywizją, powstała cała grupa operacyjna jego imienia. Między innymi ta grupa operacyjna zdajęła Kowel i potem ładnie uderzyła na Pińsk. Ta 4. Armia Sowiecka, która pod Ciechanowem się jeszcze zdołała jakoś tam wymknąć i została poharatana ostro przez 18. Dywizję Piechoty, to w Pińsku już cały niemalże jej sztab dostał się w ręce generała Krajowskiego. W Pińsku to było wielkie też zwycięstwo polskie, bo dostało się ponad 10 tysięcy sowieckich jeńców. To można tylko sobie powiedzieć, że skład bojowy Dywizji Polskiej, tej 18., to było około 4-5 tysięcy, a tutaj dostało się 10 tysięcy jeńców sowieckich w Pińsku. Mnóstwo materiału wojennego, armaty, pociągi, także to było wielkie zwycięstwo też polskie, zajęcie Pińska. Co ciekawe, odbył się uroczysty wjazd generała Krajowskiego do Pińska, była brama triumfalna. Też były dekoracje orderami Virtuti Militari i co ciekawe, przed II wojną światową, w czasie dwudziestolecia międzywojennego, też w Pińsku była ulica generała Krajowskiego. On dostał klucze do bram miasta i był honorowym obywatelem miasta Pińska. No dzisiaj niestety to jest ulica generała Czernichowskiego, sowieckiego dowódcy, także nie ma upamiętnienia w tej chwili odpowiedniego na Białorusi też tego generała naszego, Kraliczka.
Gdzie zakończył się udział 18. Dywizji i kiedy ta jednostka trafiła tutaj do naszego województwa?
Tak naprawdę rozejm pomiędzy Polską a Rosją sowiecką został zawarty w październiku 1920 roku. Oczywiście jeszcze nie wiadomo było, jak ten rozejm, jak te rokowania, które w Rydze trwały, będą przebiegały, więc wszystkie oddziały musiały zostać na granicy. Także 18. Dywizja Piechoty została tutaj na Polesiu, w okolicach Polesia. Tu jeszcze taka tragiczna, że tak powiem, sytuacja, że generał Bułak Bałachowicz, który tworzył oddziały białoruskie, no postanowił jednak nie poddawać się, przeszedł na stronę białoruską, tam wywołał takie krótkie powstanie, ogłosił niepodległość Białorusi, niestety no, otoczony przez przeważające siły został pokonany i musiał się z terenów Białorusi wycofać. Właśnie przez pozycję 18. Dywizji Piechoty to generał Krajowski go podejmował. No i wiadomo, traktat Ryski, marzec 21 roku, no i że tak powiem, zaczęła się demobilizacja, no i oddziały polskie zaczęły miejsce stacjonowania.
W miejsce stałej dyslokacji.
W miejsce stałej dyslokacji, no ponieważ od początku było przewidziane, że 18. Dywizja Piechoty miała być dywizją białostocką, czyli tutaj rejon Podlasia, północnego Mazowsza, także poszczególne pułki trafiły tutaj właśnie, 42. Pułk Piechoty trafił do Białegostoku. 18 Pułk Artylerii Lekkiej do Ostrowi Mazowieckiej, 71 Pułk Piechoty do początkowo do Ostrowi, potem do Zambrowa. No i też nastąpiła pewna reorganizacja, ponieważ 18 Dywizja Piechoty składała się w czasie wojny z 4 pułków piechoty plus pułku artylerii ciężkiej, także nastąpiło przejścia z systemu dwubrygadowego do tak zwanego trójkowego, czyli 3 były pułki piechoty w dywizji, także 2 pułki, które też są związane z dywizją, odeszły od niej, czyli 49 Pułk Piechoty odszedł na Pokucie, a 72 Pułk Piechoty odszedł do Radomia, a przyszedł 33 Pułk Piechoty, który miał swoją siedzibę w Łomży i tam też znalazło się dowództwo dywizji. No, czasy dwudziestolecia międzywojennego, no już było o wiele spokojniej. Tutaj już była granica z Prusami, także z Niemcami. Rozpoczęło się, że tak powiem, życie pokojowe, życie garnizonowe, szkolenie żołnierzy. Oczywiście te tradycje wojny 20 roku były w czasie tego dwudziestolecia kultywowane. Tak jak już wspominałem, znalazły się nazwy miejscowości, gdzie trwały bitwy. Znalazły się na sztandarach, na odznakach. Święta pułkowe były związane z bitwami właśnie z roku 20. Powstawały pomniki, między innymi tu w Białymstoku też żołnierzy, którzy oficerów, którzy zginęli w 20 roku i można powiedzieć, że to życie no już było pokojowe na szczęście, ale też było dosyć intensywne.
Dowódcy. Ten bohaterski dowódca 18 Dywizji z wojny polsko-sowieckiej długo dowodził tą jednostką?
No właściwie po zakończeniu działań wojennych on niedługo potem został dowódcą okręgu korpusu w Brześciu. Także został awansowany też na generała dywizji. No ale ponieważ był już wiekowy, ponieważ miał już ponad 60 lat, po tym jak był w Brześciu tym dowódcą okręgu korpusu, przeszedł stan spoczynku, dostał 46 hektarów ziemi z nadziału wojskowego właśnie w okolicach Twierdzy Brzeskiej i tam osiadł. Jeśli chodzi o pozostałych dowódców, to z okresu dwudziestolecia międzywojennego, to możemy tutaj wymienić między innymi generała Tadeusza Majewskiego, Olgierda Pożerskiego, takiego bardzo słynnego, znanego głównie z anegdot, ale nie tylko generała. No był Czesław Motwijałkowski, który najdłużej tutaj, bo prawie 9 lat dowodził dywizją. No i 39 rok, czyli tuż przed wybuchem wojny właściwie pułkownik dyplomowany, a potem mianowany na generała już po śmierci, Stefan Kosecki był dowódcą dywizji. Oczywiście no można się spierać, który miał największe znaczenie dla generałów dla dywizji. Mi osobiście najbardziej generał Krajowski z racji tych swoich osiągnięć oczywiście wojennych. Pozostałych generałów trudno ocenić, to był czas pokojowy, także można powiedzieć, że to wszystko były działania, które już służyły przygotowaniu do tej kolejnej wojny, która no, miała nie nastąpić, ale niestety no, wydarzyła się.
No i losy 18 Dywizji już były tutaj bardziej tragiczne.
Tak,
zakończyły się tragicznie bitwą pod Andrzejewem, kiedy to praktycznie rzecz biorąc polskie siły zostały rozgromione.
Tak, tak. Polska armia ogólnie była świetnie przygotowana do walki z Rosją sowiecką, a w 1939 roku musieliśmy stawić czoło Niemcom. To była armia świetnie, mówiąc o tym, że wyszkolona, bo polska armia też była świetnie wyszkolona, była w czołówce europejskiej, ale przede wszystkim świetnie uzbrojona. Tu już polscy piechurzy no, musieli stawiać czoło czołgom, samolotom, a wiadomo jak wyglądała ta sytuacja w naszej armii. Tego było zdecydowanie, jeśli chodzi o uzbrojenie i wyposażenie wojska, było trochę gorzej. No i ten polski biedny piechur musiał walczyć z tymi czołgami, z samolotami. No była to już w momencie wybuchu wojny. Wiadomo było, że będzie ciężko wygrać tę wojnę, a już nie wspominając po 17 września. Ale prawda jest taka, że żołnierze, oficerowie 18 Dywizji Piechoty zrobili wszystko, co po prostu mogli. Oczywiście możemy się spierać dzisiaj już z punktu widzenia dzisiejszego, które decyzje zostały podjęte błędne, które prawidłowe, jak dowodził.
Teraz nam to łatwiej.
Tak, teraz nam jest zdecydowanie łatwiej. No, Czesław Motwijałkowski, który był dowódcą samodzielnej grupy operacyjnej NAREW, no, niewątpliwie popełnił błędy, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że szwankowała bardzo łączność, te rozkazy nie dochodziły, także, a Niemcy też posuwali się bardzo szybko. Łączność była przerwana, niemieckie czołgi bardzo szybko okrążały, polskie oddziały miały przewagę też w broni maszynowej, w czołgach, także z dzisiejszego punktu widzenia no, można powiedzieć, że no, dywizja nie wypełniła, że tak jakby wszystkich swoich możliwości, ale realnie rzecz patrząc, no, to po prostu tak to się generalnie musiało skończyć klęską. Przewaga niemiecka była zbyt duża i wiadomo było, że tej wojny się nie da wygrać, ale trzeba powiedzieć, że żołnierze, oficerowie 18 Dywizji Piechoty walczyli bardzo dzielnie, oddali bogatą daninę krwi, zrobili wszystko to, co się dało, żeby godnie żołnierz polski się zaprezentował w stosunku do Niemców. Zresztą Niemcy to wielokrotnie podkreślali też, że polscy żołnierze się bardzo dzielnie bili i to był godny przeciwnik.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dr Bartosz Zakrzewski, autor książki 18. Dywizja Piechoty Wojska Polskiego w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1921. Czekamy na kolejny tom, aby można było tę historię 18. Dywizji zamknąć od początku aż do końca jej istnienia. Dziękuję również bardzo za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.